Rozdział 29. Podpis pana Danglarsa. Ranek wstał pochmurny i smutny. Żałobnicy spełnili nocą swój smutny obowiązek, owinąwszy Walentynę w całun. Całun to ostatnie nasze odzienie na tej ziemi. Świadczy jeszcze o zbytku, który miłowaliśmy za życia, chociaż zdaniem ogółu wszyscy są sobie równi wobec śmierci. Walentynę spowito w sztukę przepysznego batystu, który kupiła przed 2 tygodniami. Wieczorem ludzie najęci w tym celu przenieśli pana Noirtier do jego pokoju, a starzec wbrew spodziewaniom pozwolił, aby zabrano go od ciała wnuczki. Ksiądz Busoni czuwał od świtu, a potem wyszedł, nie zawiadomiwszy nikogo. Darwini pojawił się około 8 rano. Spotkał Wilforta, który właśnie szedł do ojca. Udali się więc razem, gdyż doktor pragnął dowiedzieć się, jak starzec spędził noc. Noirtier spał smacznie, uśmiechając się niemal, w ogromnym fotelu, który służył mu za łóżko. Stanęli w progu zdziwieni.
Oto, ozwał się doktor, jak natura koi najserdeczniejszą boleść. Nikt nie zaprzeczy, że pan Noirtier kochał wnuczkę, a jednak śpi.
Ma pan rację, odpowiedział Wilfort, zaskoczony.
Śpi to nadrosobliwe. Najdrobniejsza przykrość spędzała mu zawsze sen z powiek. Boleść go zmogła.
I obaj wrócili zamyśleni do gabinetu.
A ja nie spałem, ozwał się Wilfort, pokazując Darwiniemu nietknięte łoże.
Boleść nie zmogła mnie. 2 noce się nie kładłem, ale spójrz pan na moje biurko. Ileż ja napisałem przez te 2 doby. Przejrzałem akta i opatrzyłem uwagami akt oskarżenia, wymierzony przeciwko temu zbrodniarzowi, Benedettowi. O, pracy, pracy, tyś moją namiętnością i radością. Dzięki tobie zdławię wszelką boleść.
I ścisnął kurczowo rękę doktora.
Potrzebuje mnie pan? Zapytał Darwini.
Nie, prosiłbym tylko, żebyś pan przyszedł o 11, bo w południe wyrusza kondukt. O Boże, moje biedne dziecię.
I prokurator królewski stał się nagle człowiekiem. Wzniósł oczy do nieba i westchnął.
Czy będzie pan w paradnym salonie? Zapytał doktor.
Nie, kuzyn wyręczy mnie w tych smutnych obowiązkach, a ja, doktorze, będę pracował, bo kiedy pracuję, zapominam o wszystkim.
I Wilfort, nie czekając, aż za doktorem zamkną się drzwi, pogrążył się w aktach. Na ganku Darwini minął się z owym krewniakiem. Osobistość ta, bez znaczenia w naszej opowieści, jak również i w rodzinie Wilforta, liczyła się do ludzi oddanych i użytecznych, innej misji życiowej nie mając. Krewniak stawił się punktualnie, odziany czarno, z krepową opaską na ramieniu. Minę miał żałobną, ale przybrał ją tylko na czas żałobnej uroczystości. O 11 karawan zaturkotał na dziedzińcu, a na przedmieściu świętego Honoriusza pojawił się sznur żałobnych karet. Ulicę wypełnił tłum ciekawy zarówno wielkopańskich zabaw, jak i pogrzebów. Tłum hałaśliwy, który podąża tak samo za wspaniałym konduktem, jak i za orszakiem ślubnym księżniczki. Salon żałobny zapełniał się zwolna. Przybyli nasi starzy znajomi, Debray, Chateaurenot i Bichamp. Przybyły sławy sądownictwa, literatury i armii, gdyż pan de Villefort należał do najpierwszych osobistości paryskiego świata, nie tyle dzięki pozycji towarzyskiej, ile dzięki osobistym zaletom. Kuzyn stał w progu i witał wszystkich. Sprawiało to wielką ulgę obojętnym. Widząc obojętną twarz, nie silili się na fałszywe łzy i kondolencje, które musieliby składać ojcu, bratu czy narzeczonemu. Znajomi przyzywali się wzrokiem i tworzyli grupy. Jedna z nich składała się z Bichampa, Chateaurenota i Debraya.
Biedna dziewczyna,
odezwał się Debray, użalając się, jak i większość z obowiązku.
Taka bogata i piękna. Czyżbyś pomyślał, baronie, kiedy widzieliśmy ją po raz ostatni? Kiedyż to było? Ze 3 tygodnie albo miesiąc temu, w czasie podpisywania tego kontraktu, który nie został podpisany.
Daję słowo, że ani bym się spodziewał,
odrzekł Chateaurenot. Znałeś ją dobrze?
Rozmawiałem z nią ze 2 razy na balu u pani de Morcerf. Wydała mi się urocza, choć nieco melancholijna.
A gdzież jej macocha, nie wiecie?
Zamknęła się z małżonką tego godnego pana, który nas powitał.
A cóż to za jeden?
Niby kto?
No, ten jegomość, który nas przyjął, deputowany?
Nie, ozwał się Bichamp. Znam ich wszystkich, ale jego nigdy nie widziałem.
Napisałeś o jej śmierci w swojej gazecie?
Tak, ale to nie mój artykuł i wątpię, czy zachwyci pana de Villefort. Napisano, zdaje się, że gdyby w innym domu zmarły kolejno cztery osoby, pan prokurator Królewski na pewno gorliwiej by się tym zajął.
Doktor Darwini, lekarz mojej matki, powiedział Chateraunot, rozpowiada, że pan de Villefort bardzo desperuje.
Ale kogóż to wypatrujesz, Lucjanie?
Hrabiego de Monte Cristo, odrzekł Debray.
Jadąc tutaj spotkałem go na bulwarze, odpowiedział Bichamp. Zdaje się, że hrabia nas opuszcza, bo jechał do swojego bankiera.
A czy ten bankier to nie Danglars? Spytał Chateraunot Debraya.
Chyba tak, odpowiedział sekretarz lekko zmieszany, ale nie tylko pana de Monte Cristo brak tutaj. Nie widzę i Morela.
A czy Morel to znajomy Villefortów? Rzekł Chateraunot.
Zdaje mi się, że przedstawiono go tylko prokuratorowej.
To nic nie szkodzi, powinien był przyjść, ozwał się Debray.
O czymż będzie gadał wieczorem? Ten pogrzeb to wydarzenie dnia, ale cicho. Przyszedł pan minister sprawiedliwości i wyznań religijnych. Będzie sobie poczytywał za obowiązek wygłosić krótki speech do płaksiwego kuzyna.
I trzej panowie skierowali się ku drzwiom, aby wysłuchać krótkiego speechu pana ministra sprawiedliwości i wyznań religijnych. Bichamp nie mylił się. Hrabia de Monte Cristo pojechał rzeczywiście do Danglarsa. Bankier zobaczył karetę wjeżdżającą na dziedziniec. Wybiegł więc na spotkanie zasmucony, ale uprzejmy.
Wiem, że hrabia przyjechał, żeby mi złożyć kondolencje. Powiedział, ściskając dłoń gościa, bo i prawda, że nieszczęście spadło na mój dom. Kiedym zobaczył pana, zastanawiałem się akurat, czy nie życzyłem źle tym biednym morcerfom, bo wtedy sprawdziłoby się przysłowie, kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada, ale na honor. Nie życzyłem morcerfom nic złego. Morcerf może zanadto się doł, jak na człowieka, który jak ja zaczął od niczego i wszystko zawdzięczał samemu sobie, ale każdy ma swoje wady.
No, bo widzi hrabia, ludzie z naszego pokolenia. Ach, przepraszam, przecież pan jesteś jeszcze młody. Owóż ludziom naszego pokolenia nie szczęści się tego roku. Na przykład nasz purytanin Villefort stracił właśnie córkę. Sumujmy. Villefort ponosi w dziwnych okolicznościach trzecią stratę rodzinną, morcerw zhańbiony palnął sobie w łeb, a mnie ośmieszył ten łajdak Benedetto. Następnie,
cóż następnie?
Okropności, to pan nie wiesz.
Czyżby jakieś nowe nieszczęście?
Moja córka, panna Eugenia,
tak opuszcza nas.
O Boże, a cóż się stało?
Doprawdy, jakiż hrabia szczęśliwy, że nie ma żony ani dzieci.
Tak pan sądzi?
Dalibóg.
Ale zaczął pan mówić o pannie Eugenii.
Nie mogła znieść kompromitacji, jaką okrył ją ten nędznik i poprosiła, żebym pozwolił jej wyjechać.
I wyjechała?
Wczorajszej nocy. Z panią baronową?
Nie, z kuzynką.
Ale i tak tracimy to kochane dziecię. Znam bowiem charakter Eugenii.
Wątpię tedy, czy kiedykolwiek córka moja wróci do Francji.
Cóż robić, drogi baronie, kłopoty rodzinne?
Zabiłyby one biedaka, którego skarbem jedynym jest syn czy córka, ale milioner zawsze sobie jakoś poradzi. Niech tam filozofowie mówią, co chcą, ale człowiek praktyczny wie doskonale, że pieniądz pociesza w niejednym wypadku.
To też i pan, jeśli uznajesz skuteczność owego znakomitego balsamu, pocieszysz się wprędce. Pan, król finansów, który trzęsie Francją.
Danglars spojrzał spod oka, by przekonać się, czy Monte Cristo żartuje, czy mówi serio.
Tak, powiedział. Jeśli tortura pociesza, chyba już nic mi nie brak. Jestem bogaty.
Taki bogaty, że pańska fortuna, drogi baronie, przypomina piramidy egipskie. Gdyby ktoś chciał je zburzyć, nie ośmieli się, a gdyby się ośmielił, nie zdoła. Danglars uśmiechnął się, połechtany tą dobroduszną uwagą, świadczącą o zaufaniu hrabiego.
Przypomniało mi się właśnie, powiedział, że kiedyś pan wszedł, wypisywałem 5 rewersików. Podpisałem już 2, ale jeśli pan pozwoli, wypełnię jeszcze 3.
Ależ proszę bardzo, drogi baronie, proszę bardzo.
Nastała cisza. Skrzypiało pióro barona, a Monte Cristo przyglądał się złoceniom sufitu.
Hiszpania, Haiti czy Neapol? Zapytał.
Nie, tu Danglars roześmiał się swoim śmiechem zarozumialca. Bony na okaziciela, płatne w banku francuskim. Jeśli hrabia jest cesarzem finansów, to ja jestem ich królem. Czy widział pan wiele takich świstków, z których każdy wart milion?